Atomowe rozmowy.
Dzień dobry Państwu. Po dwutygodniowej przerwie Sandra Soluk. W ubiegłą niedzielę świętowaliśmy z rodzinami, dziś odpoczywamy po Sylwestrze. W takim razie zapraszam serdecznie na kolejny odcinek programu Atomowe Rozmowy. Dziś ważny temat. Poznaliśmy kilka dni temu preferowaną lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej, którą chce wybudować rząd. W czerwcu tego roku została powołana spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, która odpowiada za realizację projektu i to jej przedstawiciel, dr Krzysztof Fornalski, będzie moim i Państwa gościem. Ale zanim to wszystko, to jeszcze porozmawiamy krótko o tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach w świecie energetyki i nie tylko. Warto zacząć od wiadomości z Niemiec. Jeszcze przed końcem ubiegłego już 2021 zamknięto tam 3 z 6 działających elektrowni atomowych, choć mogłyby podziałać jeszcze przynajmniej kilkanaście lat. Oznacza to utratę niebagatelnych 4 gigawatów mocy. Społeczeństwo zdaje się być podzielone tą decyzją, zwłaszcza, że moda na atomówki wraca w wielu krajach Europy i świata, ale władze są zdeterminowane. Do końca 2022 wyłączą pozostałe 3 elektrownie, także o mocy 4 gigawatów. To oczywiście część większego planu transformacji energetycznej znanej jako Energiewende. Niemcy liczą na źródła odnawialne, głównie wiatr i słońce oraz gaz. Jednak w ubiegłym roku, z powodu kiepskich warunków atmosferycznych, udział energii produkowanej z atomu wzrósł, podobnie zresztą jak zużycie węgla kamiennego. Wielu obserwatorów podkreśla, że bezpieczeństwo niemieckiego systemu może być zagrożone. A jak będzie? Przekonamy się w praktyce. Do niegroźnego, całe szczęście, wypadku doszło w kopalni Sośnica w Gliwicach. W środę 29 grudnia po północy 950 metrów pod ziemią wykoleił się wagon pociągu osobowego przewożącego górników. 6 z nich zostało rannych. Były to jednak drobne urazy i stłuczenia, natomiast szkody udało się usunąć w kilka godzin. Rekordową temperaturę 19,4 stopnia Celsjusza odnotowano na Alasce. Ulewny deszcz spadł nad stanem, zamieniając się w tych chłodniejszych miejscach w lód, jednocześnie paraliżując komunikację. O tej porze roku w tym miejscu mieszkańcy spodziewają się raczej opadów śniegu niż deszczu. A energetyczne podsumowanie roku 2021, podobnie zresztą jak wielu poprzednich, przygotowała Międzynarodowa Agencja Energii. Co roku publikują oni raport Coal Market Outlook. Pomimo szczytów klimatycznych, transformacji energetycznych i haseł o odnawialnych źródłach energii, w minionym roku na świecie zużyto rekordowo wysoką ilość węgla. Świat wyprodukował z niego 10 350 terawatogodzin. Tym niezbyt optymistycznym akcentem kończę kącik wiadomości i zapraszam na rozmowę z naszym ekspertem, dr Krzysztof Fornalski ze spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.
Atomowe rozmowy.
Zgodnie z obietnicą poznaliśmy preferowaną lokalizację elektrowni jądrowej przed końcem 2021 roku, Lubiatowo-Kopalino w Choczewie nad morzem koło Wejherowa. Słowo klucz w tym, co powiedziałam, to jest preferowana lokalizacja, czyli jeszcze niepewna.
Tak, zgadza się. To znaczy my wskazaliśmy jako spółka preferowaną lokalizację, która według nas jest najlepsza z tych wszystkich branych pod uwagę. Natomiast to nie oznacza, że w tym miejscu na pewno powstanie elektrownia jądrowa, z tego względu, że musimy jeszcze uzyskać tak zwaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję lokalizacyjną, czyli krótko mówiąc, poczekać na pewne decyzje administracyjne.
Ale można powiedzieć, że to jest raczej tylko formalność?
W pewnym sensie tak, jest, można to potraktować jako swojego rodzaju formalność, chociaż nie do końca, ponieważ organ, jakim jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, może nas poprosić o pewne uzupełnienia, zrobienie dodatkowych analiz, dodatkowych badań i tak dalej, które teoretycznie rzecz biorąc mogą nieco zmienić obraz tej lokalizacji. Więc w pewnym sensie jest to decyzja formalna, natomiast mogą tutaj się pojawić też innego rodzaju elementy, których ciężko na tą chwilę przewidzieć.
Chociaż przypuszczam, że jesteście raczej jako spółka przygotowani na ewentualne niespodzianki, no bo podkreślacie we wszystkich komunikatach prasowych, że raport, który wykonaliście, żeby wybrać odpowiednią lokalizację, był wyjątkowy w polskiej skali. Jak rozumiem, bardzo szczegółowy w takim razie.
Tak, zgadza się. Sam proces zbierania danych trwał 2 lata. Mówię tutaj o danych, które wymagają ciągłego monitoringu środowiska. W związku z tym my przebadaliśmy ten teren bardzo dokładnie. Wykonaliśmy wszystko to, co nakazują nam polskie przepisy, plus więcej. To znaczy wyszliśmy ponad to, patrząc na to, co się robi za granicą w tego typu inwestycjach, jak wyglądają wymagania chociażby Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W związku z tym my wykonaliśmy bardzo dużo prac, więc mamy pełen ogląd na całą sytuację, więc w praktyce nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek nas zaskoczyło.
I jakie są te wymagania w takim razie? Jakie wymagania musi spełnić lokalizacja elektrowni jądrowej, żeby była bezpieczna dla środowiska, żeby była bezpieczna dla mieszkańców i w drugą stronę, żeby to środowisko nie szkodziło tej elektrowni? Może można na przykładzie o tym powiedzieć. Dlaczego nie Bełchatów, dlaczego nie Konin i dlaczego nie Żarnowiec?
Już mówię. Jest brane pod uwagę wiele czynników, na przykład dostępność do wody chłodzącej. Taka dostępność jest praktycznie nieograniczona nad samym morzem, no bo Bałtyk jest akwenem, który z punktu widzenia elektrowni jądrowej ma nieograniczone zasoby wodne. Natomiast jezioro Żarnowieckie jest, krótko mówiąc, za małe. Żeby można było tam wybudować elektrownię jądrową podobnych rozmiarów, trzeba by dodatkowo ciągnąć tą wodę z samego Bałtyku, co jest bardzo dużym utrudnieniem. Natomiast jeżeli chodzi o lokalizację w głębi lądu, to one nie były na ten moment brane pod uwagę z tego względu, że szukaliśmy przede wszystkim nad morzem z uwagi na to, że na północy Polski brakuje nam dużych mocy wytwórczych energii elektrycznej. Więc chłodzenie to jest jeden z elementów. Inne elementy, które brane były pod uwagę, to na przykład ryzyko wystąpienia trzęsień ziemi, które oczywiście w Polsce są pomijalne, natomiast też musiały tego typu badania być uwzględnione, musiały być prowadzone. Pełna inwentaryzacja środowiska była prowadzona. Były prowadzone badania geologiczne, hydrogeologiczne i tak dalej. Czy też badania tła radiacyjnego, czyli naturalnego tła promieniowania jonizującego, które pokazało, że generalnie w tej lokalizacji poziom naturalnego tła jest nieco niższy niż w innych rejonach Polski, bo przypomnę, że coś takiego jak tło promieniowania występuje wszędzie i zawsze, więc to jest naturalny element naszego środowiska, natomiast zmienia się w zależności od miejsca geograficznego.
Jeszcze wróćmy na sekundkę może do tego pierwszego aspektu, o którym pan wspomniał, czyli woda i chłodzenie, bo elektrownia jądrowa nie musi być nad morzem, to już wiemy zresztą patrząc na lokalizacje, które były poza tymi nadmorskimi, no ale jednak to przeważyło między Żarnowcem, czyli rozumiem, że nad morzem te dwie lokalizacje obie były w porządku, tylko ta woda.
Znaczy tam było więcej elementów. Wszystkich ich tutaj wymienić nie sposób, bo szczegóły są oczywiście zapisane w raporcie środowiskowym. Natomiast jest to jeden z elementów. Inne elementy, które tutaj różnicują te dwie lokalizacje, to chociażby kwestia całego terenu. To znaczy teren Żarnowca to jest teren byłej budowy elektrowni jądrowej. W związku z tym...
No właśnie, czyli jest jakaś infrastruktura.
Tak, z jednej strony to jest pewnego rodzaju korzyść, natomiast z drugiej strony jest to problem, ponieważ nikt reaktora jądrowego na ruinach wybudować nie zamierza. W związku z tym cały teren trzeba by rekultywować, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i tak dalej. Więc są tutaj naprawdę różne elementy brane pod uwagę i w ostateczności przeważył wariant lubiatowo-kopalny.
Muszę zapytać o pozostałe lokalizacje, to znaczy, czy poznamy kolejne, zanim zostanie ukończona budowa tu w Lubiatowie, no bo to przecież dopiero 2033, mam nadzieję, że pan potwierdza ten rok. Czy teraz skupiacie się tylko na tym i pozostałe 3 na razie odchodzą w odstawkę?
Na razie nasza spółka zajmuje się tą jedną lokalizacją, to znaczy my będziemy składać w pierwszym kwartale przyszłego roku do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nasz raport, który merytorycznie jest już całkowicie ukończony. On jest w zasadzie gotowy, on potrzebuje dostosowania do nowych ram prawnych, które się pojawiły w międzyczasie. I tak jak już powiedziałem, będziemy starali się uzyskać jak najszybciej oczywiście decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję lokalizacyjną. To jest coś, na czym nasza spółka w tym momencie się skupiła. Oczywiście mamy w planach kolejne potencjalne lokalizacje, natomiast nie jestem w stanie w tym momencie sprecyzować, jakie to będą dokładnie lokalizacje, ponieważ decyzja nie została jeszcze podjęta.
Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe powstała 15 czerwca tego roku. Czy to wy jesteście odpowiedzialni za ukończenie tej budowy od A do Z?
Tak, tak. Ta spółka powstała w zasadzie z przekształcenia wcześniejszej spółki PGEJ1, czyli dedykowanego inwestora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, i nasza spółka jest właśnie dedykowana do prowadzenia całej inwestycji i bycia później operatorem tejże elektrowni.
USA, Francja i Korea Południowa chciały z nami współpracować przy budowie elektrowni jądrowej. Czy wiadomo, kiedy poznamy naszego partnera?
Ja niestety nie mam takiej informacji. Też na nią oczekuję z niecierpliwością, ponieważ na tą chwilę to nie nasza spółka będzie odpowiedzialna za wybór technologii, tylko strona rządowa. Który z tych partnerów, nie umiem powiedzieć, ciężko mi w tym momencie wyrokować. Natomiast zgodnie z zapisami PPJ, czyli Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, będziemy budować reaktory typu PWR, czyli reaktory wodne ciśnieniowe, i wszystkie te trzy propozycje, które tutaj pani wymieniła, to są właśnie reaktory w tej technologii.
Pan się wobec którejś z nich skłania szczególnie?
Moich prywatnych preferencji niestety nie mogę tutaj zdradzić. My bierzemy pod uwagę wszystkie te trzy technologie na równym poziomie.
Jak zmieni się krajobraz w Choczewie, w miejscu dosyć turystycznym, otoczonym pięknymi plażami, do którego ludzie przyjeżdżają wypoczywać? Czy jest jakaś obawa, że przestaną mieć na to ochotę?
To jest bardzo dobre pytanie. My rzeczywiście obserwujemy, jak sprawa wygląda w przypadku różnych innych obiektów tego typu, które zostały wybudowane w miejscach turystycznych gdzieś nad morzem. Dla przykładu możemy tutaj wspomnieć o hiszpańskiej plaży Almadrava i elektrowni, o ile dobrze ją wymawiam, Los Vandellos, która tam się znajduje, która wbrew pozorom nie zatrzymała ruchu turystycznego, a wręcz go wzmocniła. Oczywiście tego typu budowa, tego typu inwestycja w sposób znaczący wpływa na zmianę lokalnego krajobrazu i tutaj nie ma co się oszukiwać, że będzie inaczej, ponieważ no, oznacza to generalnie wybudowanie potężnego obiektu nad prawie samym morzem. Natomiast w sytuacji lokalizacji nadmorskiej to, co warto wspomnieć, to to, że nie będzie taka lokalizacja posiadała chłodni kominowych, bo one nie będą potrzebne nad samym morzem. W związku z tym te takie charakterystyczne kominy, które często gdzieś na różnego rodzaju fotografiach elektrowni jądrowych widać, nad samym morzem nie będą miały miejsca, ponieważ elektrownia będzie zlokalizowana nad samym morzem i tego typu obiekty nie będą potrzebne, natomiast najwyższymi obiektami to będą wąskie kominy wentylacyjne, które niczym się nie różnią od zwykłych kominów wentylacyjnych, tak na pierwszy rzut oka, przy jakichkolwiek zakładach przemysłowych. No i oczywiście same budynki reaktorów, które będą dwa albo trzy, w zależności od tego, jaką technologię ostatecznie wybierzemy. Natomiast co do dostępu do samej plaży, to przewidujemy, że poza bardzo wąskim pasem, gdzie będą wychodziły kanały do chłodzenia, które będą pobierały i zrzucały wodę, ten dostęp do plaży nie będzie w żaden sposób ograniczony. Co do zasady, z zewnątrz niewiele, to będzie po prostu obiekt przemysłowy, jakich wiele. Wprawne oko oczywiście dostrzeże pewne różnice, natomiast co do funkcjonowania jej na otoczenie zewnętrzne, nie będzie tutaj zasadniczej różnicy.
Jaką powierzchnię zajmie elektrownia?
To jest dobre pytanie, niestety nie umiem na nie odpowiedzieć. Nie pamiętam tej liczby. Ta liczba jest zawarta w raporcie oddziaływania na środowisko. My oczywiście zakładamy pewną graniczną wielkość. Ona będzie różna w zależności od technologii, więc docelowo jaka będzie, nie umiem na tą chwilę powiedzieć.
Rozumiem, że taka infrastruktura jak sieci energetyczne, drogowe czy kolejowe w tej lokalizacji jak najbardziej odpowiada wymaganiom.
One będą musiały zostać wzmocnione, to znaczy będą musiały być wzmocnione drogi. Pewne drogi będą musiały być specjalnie dobudowane tuż pod całą elektrownią. Podobnie zmodyfikowana ma być magistrala kolejowa, która tam już jest. Co prawda z tego, co mi wiadomo, jest nieużywana albo sporadycznie używana, w związku z tym będzie musiała zostać zmodyfikowana. No i oczywiście samo wyprowadzenie mocy również będzie musiało zostać dobudowane. Będzie to wyglądać podobnie jak w każdej innej elektrowni w naszym kraju.
Co dalej? Jak długo będziemy czekać na decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?
No to już jest w zasadzie pytanie do nich, ponieważ tutaj procedury środowiskowe potrafią być długotrwałe. Tak jak powiedziałem, my mamy do otrzymania dwie decyzje. Jedną o środowiskowych uwarunkowaniach, drugą decyzję lokalizacyjną. GDOŚ może nas poprosić o pewnego rodzaju uzupełnienia. W tym całym procesie jest również proces konsultacji transgranicznych, czyli krótko mówiąc, kraje ościenne, czy też szerzej mówiąc, kraje potencjalnie narażone mogą zgłaszać swoje różnego rodzaju pytania, wątpliwości i oczywiście nasze organy państwowe będą musiały w tym uczestniczyć, my również, i będziemy odpowiadać merytorycznie na każde z tych pytań. W zależności od tego, ile ich będzie, jakiego rodzaju będą, no może to różny czas zajmować. Nie umiem na tą chwilę powiedzieć, jak dokładnie długo cały ten proces będzie trwał. No, my liczymy, że to będzie najkrótszy termin z możliwych.
Dziękuję w takim razie bardzo serdecznie za rozmowę, panie doktorze. I cóż, czekamy na kolejne wieści.
Również bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Atomowe rozmowy.